Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
13.30 minęła. Iza Serafin, dzień dobry. Przepraszam za ten śmiech, ale to pan profesor, nasz gość, mnie troszkę rozśmieszył. Teraz właściwie nie ma innych tematów niż wybory i referendum, które już pojutrze, 15 października. Wszyscy podkreślają, że to bardzo ważne wybory. Najważniejsze od 89, tak mówią wszystkie strony. Zwłaszcza, że jednego dnia, po raz pierwszy w Polsce, mamy wybory parlamentarne i ogólnokrajowe referendum, więc my też poświęcimy oczywiście temu wydarzeniu dzisiejszą Akademię Życia. Oczywiście nie będziemy wskazywać, na kogo głosować, ale porozmawiamy sobie o demokratycznym prawie do głosowania, wyborach, ale też referendum. To będzie takie etyczno-filozoficzne podejście do tematu, ale może też pragmatyczne, bo naszym gościem jest właśnie filozof, etyk, profesor Jerzy Kopania. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Obiecuję, że będziecie ciekawie, zatem proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Ojej, z tego wszystkiego zapomniałam, panie profesorze, że dzisiaj piątek 13, chociaż myślę, że mało kto o tym pamięta. Dla niektórych pewnie pechowy, dla pana profesora pechowy, piątek 13?
Nie, wręcz przeciwnie. Ja bym chyba już mówili nawet, ja mówiłem, że różne ważne i bardzo pozytywne dla mnie zdarzenia miały miejsce 13.
Ale kiedyś piątki 13 jakoś się celebrowało, a teraz te wybory i referendum przykryło wszystko, nawet ludzie nie pamiętają. Może to i dobrze, bo tego pecha to można sobie tak samemu wskrzesić niepotrzebnie. Zostawiamy ten piątek 13, przejdźmy do 15. Kiedy to będziemy mieli prawo, podkreślam to, prawo do głosowania. Czy pan, panie profesorze, korzysta z tego prawa przy każdych wyborach?
Przy każdych wyborach. Ja uważam, że to jest kwestia, że tak powiem, mojego poczucia przyzwoitości. Przecież jestem obywatelem tego właśnie państwa. Jestem członkiem tego właśnie społeczeństwa. I to państwo, i to społeczeństwo coś mi daje. Ja bez tego kontekstu nie mógłbym egzystować. A zatem i ja mam pewne obowiązki wobec społeczeństwa, wobec państwa. Jednym z tych obowiązków jest danie swojego głosu, który ma odzwierciedlać moje preferencje. Co chciałbym, aby się dokonywało w państwie, a czego nie chciałbym, aby się dokonywało. I dlatego chodzę na wybory, głosuję.
Niektórzy mówią prawo, niektórzy mówią to nasz obowiązek. Dla pana to prawo czy obowiązek? Czy to nie ma znaczenia, jak się to nazwie?
To jest prawo w sensie formalnym, natomiast o obowiązku nie można mówić w sensie formalno-prawnym, bo nie ma przymusu głosowania, natomiast można mówić, że jest to pewna nasza moralna powinność, właśnie spełnianie pewnego obowiązku wobec własnego kraju, wobec własnego społeczeństwa.
Ale jest coś takiego w filozofii? No chyba, że się mylę, to proszę mnie poprawić. Jak imperatyw wewnętrzny, tak? To coś takiego?
Tak, ten imperatyw wewnętrzny właśnie każe mi z tego formalnego prawa skorzystać i zabrania mi tego prawa lekceważyć. I dlatego idę, ponieważ mam pewien obowiązek, ale także dlatego, że uważam to za słuszne, należy iść.
Ale nie wszyscy oczywiście myślą tak jak pan, bo generalnie frekwencja w Polsce nie należy do wysokich. Na tle różnych krajów świata też. Weźmy ostatnie wybory parlamentarne. W kraju niespełna 62%, w województwie podlaskim troszkę mniej, bo niespełna 57%. Dlaczego pana zdaniem tak to wygląda? Dlaczego nie wszyscy uprawnieni Polacy korzystają z tego wielkiego przywileju demokracji, jakim jest możliwość głosowania?
Ja myślę, że tu są dwie takie zasadnicze przyczyny i może chyba wyłącznie te dwie. Pierwsza jest taka, że dość duża liczba osób uważa, że no, mnie interesuje mnie to, a co mi tam. Mają taki bardzo, bardzo obojętny stosunek do wszelkich spraw związanych z czymkolwiek, co wykracza poza ich osobiste, drobne interesy. A druga część tych, którzy...
Przepraszam, ale to ludzie naprawdę nie rozumieją, że to, co teraz się zdarzy 15 października, to się na ich osobiste interesy przełoży? Nie wierzę w to.
Nie tyle może nie rozumieją, co po prostu nie zastanawiają się nad tym, nie czynią refleksji. No idą sobie przez życie, interesuje ich tylko to, co ich bezpośrednio dotyczy, a cała reszta wydaje mi się taka jakaś abstrakcyjna, to pozostaje poza nimi.
Albo co tam mój jeden głos, nie?
Tak. A też... to jest ten drugi powód. A, to właśnie. Drugi powód. Co ten mój głos znaczy? Przecież to nie ma znaczenia. Otóż ten, kto tak myśli, no to popełnia zwyczajny błąd. No przepraszam, to nie może być tak, żeby mój głos znaczył na zasadzie, że ja powiem, a wszyscy to właśnie zaakceptują i tak zrobią. No bo taki ktoś byłby jakimś, ja wiem, absolutnym władcą, czy kimś takim. Ten mój głos jest po to, żeby rozstrzygnąć, co chce większość obywateli. Nie to, co ja chcę, ja osobiście, tylko to, co ja chcę, dołączane jest do puli tych wszystkich głosów ludzi, którzy chcą tak samo jak ja. I ta większość decyduje o tym, w jakim kierunku będą się rozwijać sprawy państwa.
No to tak było do tej pory. A czy nie będzie teraz trochę inaczej? Bo tak jednak przebiła się chyba ta narracja, że to najważniejsze wybory od 1989 roku. Po raz pierwszy w Polsce i wybory, i referendum. Poza tym też mówi się, że ta kampania była zdecydowanie inna niż dotychczasowe. Te, które pamiętamy, jedni mniej, trochę drudzy więcej tych wyborów pamiętają. To była kampania na emocje. Takie ekstremalne emocje. Zastanawiam się, czy kiedy ludzie nie są poruszani programami, takimi dyskusjami, tylko kiedy się gra na ich emocjach, czy to ich bardziej nie poruszy i jednak wyjdą z tych stref, o których pan profesor mówił?
No, zacznijmy od początku. Przede wszystkim to, co pani zauważyła, że przedstawia się obecną kampanię wyborczą i obecne wybory jako najważniejsze od 1989 roku.
Wcześniejszych tak się nie mówiło.
To ja słyszę co 4 lata. To
nie, ta, tak się nie. Tego nie podkreślało. Panie profesorze, ja wyliczyłam, ile razy ludzie to mówią w każdym programie.
Podkreślało się. Ale ja nie mam nic przeciwko temu. To jest dobre, bo każde wybory są, że tak powiem, jedyne i niepowtarzalne, bo co 4 lata jest inna sytuacja, są inne problemy i należy się do nich ustosunkować. Po prostu należy się do nich ustosunkować, dając ten swój głos. Natomiast czym się kierować? No, na pewno nie emocjami. Ja niestety obserwuję, że z wyborów na wybory rośnie emocjonalność, ale to powoduje też, że rośnie brutalność, że kierując się emocjami odcinamy sobie zdolność myślenia, że my nie analizujemy sytuacji, nie zastanawiamy się, który program polityczny jest lepszy, nie zastanawiamy się nad tym, czego ja bym oczekiwał od tych, którzy wygrają wybory, tylko kieruję się właśnie moim upodobaniem. Tych, co ja lubię, tamtych, co ja nie lubię.
Ale tak to działa, tak to działa.
No tak, ale proszę zauważyć, do czego to prowadzi. Jeżeli się kierujemy takimi silnymi emocjami, w istocie nieraz przechodzącymi wręcz w nienawiść do przeciwnika politycznego, to wtedy cokolwiek mój przeciwnik polityczny powie, choćby to było jak najzupełniej słuszne i korzystne dla kraju, to ja będę przeciw, bo ja go nie lubię. A przecież to jest absurd. Musimy kierować się własnym rozeznaniem sytuacji i mieć wzgląd na własne interesy. Albowiem oddając pewien głos, tak czy nie, ja także muszę uwzględniać, jaki jest w tym mój osobisty interes. Bo suma tych głosów powinna też uwzględniać, jak rozkładają się takie preferencje interesów w społeczeństwie.
A wracając do tej frekwencji, tak? O której zaczęliśmy, to pocieszające jest to, że w tych niedzielnych wyborach swój udział deklaruje prawie 67% ankietowanych, czyli no więcej niż 4 lata temu, ale niestety dużo gorzej jest z referendum.
Akademia Życia.
No właśnie, frekwencja referendalna, panie profesorze, to jest dopiero problem. W tym ostatnim referendum z 2015 roku, przypomnę, kto nie pamiętał, ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego wzięło udział niespełna 8% uprawnionych. Aż mi to przykro czytać. No ale to była taka trochę parodia referendum. No i w tym bardzo ważnym akcesyjnym do Unii dwudniowym z 2003 niespełna 59%. Mamy teraz kolejne i słyszymy sprzeczne komunikaty. Z jednej strony Głosujmy, z drugiej bojkotujmy. To jaki jest przekaz, panie profesorze, do społeczeństwa? Zdecydowanie dysonans poznawczy?
No, dla niektórych może to zabrzmieć bardzo wyraźnie i mogą to tak odczuć jako właśnie dysonans poznawczy, jako pewne zagubienie, co robić, ale trzeba spojrzeć na to bardzo trzeźwo. Ci, którzy powiadają, nie należy brać udziału w tym referendum, ale też mam wrażenie, większość tych, którzy mówią, należy wziąć udział w tym referendum, kierują się właśnie emocjami. Ci, którzy mówią, nie należy brać udziału w referendum, kierują się czym? Ano tym, że to nasi przeciwnicy polityczni zarządzili referendum. To my będziemy przeciw. A ci, którzy powiadają, należy brać udział, no kierują się czym? Ano to nasi urządzili, więc należy wziąć udział. W istocie zaś tutaj mamy do czynienia przecież z jednym z podstawowych narzędzi demokracji. Nie ma lepszego sposobu ustalenia, jakie są preferencje większości społeczeństwa w sprawach, które są aktualnie, na bieżąco istotne dla kraju.
Tak, bo to są opinie, dodajmy, to się nie przełoży na prawo od razu, nie zmieni się od tego ustawodawstwo nasze, ale to jest opinia społeczeństwa.
To nie jest stanowienie prawa, oczywiście, to jest wskazanie, jak życzymy sobie, aby prawo było stanowione. I teraz, niezależnie od tego, kto i z jakich powodów to referendum zarządził, czy to nasz przeciwnik polityczny, czy akurat ten, kogo politycznie popieram, to przecież same pytania w referendum należy oceniać pod kątem jednym tylko. Mianowicie, czy one są zasadne, czy one dotyczą aktualnej sytuacji, czy nie są mi obojętne. I w tym aspekcie należy zdecydować, oddając swój głos. To nie jest ważne, czy to partia polityczna, którą popieram, zarządziła referendum, czy partia polityczna, której nie popieram, zarządziła referendum. Ważne jest to, czy te pytania mają znaczenie.
A mają, panie profesorze?
Mają. I proszę zauważyć, to są pytania dotyczące problemów bieżących, aktualnych. I teraz, jeżeli to referendum będzie miało, czego bym bardzo chciał, wystarczającą frekwencję, stanie się wtedy wiążące. Wiążące w jakim sensie? W takim sensie, że niezależnie od tego, kto przejmie władzę po tych wyborach, będzie zobowiązany ten głos społeczeństwa uwzględnić. Jeżeli natomiast frekwencja będzie niska i referendum nie będzie miało mocy wiążącej, to zauważmy, jaka wytworzy się sytuacja. Otóż jakaś siła polityczna wygra te wybory, przejmie władzę. I wtedy tak, jeżeli ten niewiążący wynik referendum będzie po myśli tej siły rządzącej, to ona powie, no wprawdzie nie jest to wiążące, ale jednak wskazuje na pewien kierunek, na tą większość, my to będziemy realizować. A jeśli będzie nie po myśli partii rządzącej, to partia powie, no nie będziemy tego realizować, bo przecież referendum nie ma mocy wiążącej. Więc jest pełna dowolność. Zostawiamy, niezależnie od tego, kto obejmie władzę, zostawiamy temu komuś swobodę działania.
Odbierając sobie głos poniekąd.
Odbieramy sobie możliwość wpływania na aktualną władzę.
To już nie muszę pana pytać, panie profesorze, czy pan w tym referendum udział weźmie. Bo to
tak, ja to traktuję tak samo jak udział po prostu w wyborach. Mimo całej mojej krytycznej postawy wobec konkretnych sformułowań, prawda, momentu wybrania i tak dalej, bo tu moglibyśmy dyskutować na ten temat, ale fakt pozostaje faktem. Ustalono referendum, pytania są istotne, dotyczą bieżących spraw i ktokolwiek przejmie władzę, powinien mieć świadomość, co preferuje społeczeństwo.
A teraz wróćmy jeszcze do tego przekazu, no bo jeśli część społeczeństwa, wszyscy to słyszymy oczywiście, ale część tych osób, które w tych wyborach startują, mówi idźcie, bojkotujcie. To na przykład, panie profesorze, przy kolejnym referendum usłyszymy, że teraz można. I wtedy może pojawią się u nas wątpliwości. To znaczy, wtedy było nie można, teraz można. No to czy my nie, czy to nie jest forma dewaluacji tej formy demokracji, jakim jest głosowanie w referendum właśnie? No bo człowiek słyszy, teraz nie głosujcie, ale za 3 lata to będzie już dobre referendum, to głosujcie. No generalnie przekaz musi być jednoznaczny. Głosujemy, jeśli mamy to prawo, albo nie głosujemy.
Przecież no to jest prosta analogia. Idę na wybory, nie mając przecież pewności, czy w tych wyborach zwyciężą ci, których ja życzę sobie, aby zwyciężyli, czy właśnie ci, których nie życzę sobie, aby zwyciężyli. Ale idę, bo w ten sposób przyczyniam się do ustalenia tej sytuacji większościowej. Ukazuję pewien kierunek. I autentycznie, analogicznie jest w przypadku referendum. Nie można podchodzić do tego w ten sposób, że ci to uchwalili, więc ja pójdę na referendum, albo ci to uchwalili, to ja właśnie dlatego nie pójdę na referendum. Demokracja istnieje pod warunkiem, że respektujemy reguły jej działania.
I tu stawiamy kropkę.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Wybory parlamentarne i referendum w jednym dniu to nie zdarza się często, w Polsce po raz pierwszy, już w tę niedzielę. Także dla tych, których to będzie pierwszy, dla których będzie to pierwsze głosowanie w życiu, nie lada wyzwanie, zwłaszcza, że co też pokazują badania zresztą, młodzi ludzie nie interesują się polityką, nie oglądają telewizji, wszelką wiedzę oczywiście czerpią z internetu. No właśnie, panie profesorze, taka sytuacja. Przychodzi do rodziców 19-latka, świeżo upieczona, sprawami wyborczymi, nareszcie pierwszy raz i pyta... O co tak naprawdę chodzi w tym referendum? No bo w internecie mówią, żeby nie głosować, no i są dokładne instrukcje. A wy chcecie głosować, no to co mają rodzice takiemu młodemu wyborcy powiedzieć? To, co pan teraz tutaj nam przed chwilą powiedział. Możemy skorzystać.
Kto nie usłyszał, dokładnie to jeszcze... To, mhm. Dokładnie to, a poza tym jednak dodać z pewnym naciskiem, że jako istota rozumna, taka osoba powinna... zwrócić uwagę, że wprawdzie w internecie są wskazówki, jak nie głosować, ale w internecie są także wskazówki, jak głosować, a to ona sama, ta osoba właśnie, przy pomocy swojego rozeznania, rozumu, sumienia i kierując się własnym pojętym dobrze interesem, powinna podjąć decyzję. Z uwagi na tę ogólną zasadę, że demokracja istnieje i funkcjonuje pod warunkiem przestrzegania pewnych reguł działania, to niezależnie od tego, czy mi się podoba, czy nie podoba dana partia polityczna, która zarządziła referendum, ja na nie idę nie po to, aby popierać tych, którzy zarządzili referendum, tylko po to, aby zaznaczyć, co ja uważam, że zrobić należy.
Wiem, panie profesorze, że młodzi pełnoletni mają też problem z wyborem, no bo chcą głosować, ale nie wiedzą na kogo, bo tak jak powiedziałam wcześniej, nie interesują się polityką, nie śledzą debat wyborczych. Oczywiście posiłkują się latarnikiem wyborczym, no ale też jakoś bez przekonania to jak, panie profesorze, im pomóc, oni naprawdę nie mają pojęcia, myślę, że w większości na kogo głosować jeszcze dziś, właśnie w piątek, jak z perspektywy rodziców. No przecież nie powiemy, że masz głosować na tego, na kogo my głosujemy. A jak im tutaj pomóc? Jak wesprzeć? Co podpowiedzieć?
No ale przede wszystkim to punkt widzenia powinien być odwrotny. Przecież my nie pomożemy, nie wesprzemy tych młodych ludzi.
Ale pytają.
Jeśli oni sami nie chcą się zainteresować. Jeżeli ktoś mówi programowo, ja się polityką nie interesuję, no to przepraszam bardzo, czego on oczekuje?
Ale chce głosować. Nie interesuje się, ale chce głosować.
No to przed głosowaniem niech się jednak zainteresuje.
A zdąży jeszcze?
Na
do
przykład
niedzieli?
Dana partia obiecuje. Po wygranych wyborach zrobimy to, a to. A druga partia obiecuje. Po wygranych wyborach zrobimy coś przeciwnego.
Ale to można jeszcze do niedzieli.
No można, oczywiście, że można.
To podpowiadamy rodzicom. Research w internecie. Nasi młodzi wyborcy są w tym świetni.
Głosuję, żebym miał takie przekonanie, głosuję na tę właśnie partię, ponieważ ona deklaruje, że zrobi to, a to i to, a to mi odpowiada. O. To bardzo proste.
To jeszcze na koniec posłuchajmy świeżo upieczonych wyborców właśnie, uczniów 7 liceum w Białymstoku, którzy postanowili się nieco wyedukować, panie profesorze, przed tymi swoimi pierwszymi w życiu wyborami. Uczestniczyli w debacie z kandydatami na posłów, zadawali im pytania. A my zadaliśmy im pytania, jakie oni mają dylematy związane z głosowaniem właśnie.
Często mi się przewija opinia, że młodzi ludzie chcą takiej opcji, z którą by się w pełni zgadzali. Niestety nie mamy wyboru 100 partii, a mamy na przykład te 5 głównych, które są predysponowane do wygrania. I nie ma opcji, żeby każdy się zgadzał z całym programem.
To zależy od grona osób, w jakim się dana osoba otacza. No w moim przypadku nie ma dużego zainteresowania wyborami, tak mi się przynajmniej wydaje.
Powinniśmy się interesować, bo to do nas należy, kogo wybierzemy i jak będzie wyglądać Polska.
Polityka tak naprawdę teraz jest wszędzie, w telewizji, w mediach. My też jesteśmy aktywni właśnie w mediach, więc wydaje mi się, że chociażby tam dowiadujemy się wielu rzeczy.
Jest to nagłośnione, pojawia się to wszędzie w rozmowach, w internecie, a tam bardzo dużo czasu spędzamy, więc uważam, że tak, że interesujemy się wyborami.
Ja uważam, że pół na pół, dlatego że to się bardzo często wynosi z domu, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma iść na wybory, to i tak pójdzie, a jeżeli ma nie pójść, to dobrze, są to właśnie takie inicjatywy i to one pozwalają tak naprawdę przekonać tych młodych.
Ja na przykład zamierzam się na wybory i zagłosować.
Również będę szedł na wybory.
My jako młodzi ludzie mamy głos i jeżeli my nie pójdziemy, no to będzie tak, jak po prostu chcą emeryci, no bo oni na pewno pójdą na wybory. Starsi ludzie zawsze chodzą, tak te młodzi nie chodzą.
Myślę, że większość młodzieży pójdzie na głosowanie.
Ponieważ jeżeli nie bierzemy udziału, to nie mamy w ogóle wpływu na nasze życie, na to, kto nami rządzi.
Powinniśmy mieć wpływ na państwo, w którym żyjemy.
Wydaje mi się, że najgorsze, co można zrobić, to nie pójść na wybory, bo co jeden głos zmieni, bo tak każdy może tak powiedzieć, więc absolutnie nie można tak myśleć. Trzeba iść.
To jest nasz obowiązek obywatelski i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby pójść, oddać ten głos. Chociażby dlatego, żeby potem, jak oddamy ten głos, to przynajmniej mamy świadomość, że my zrobiliśmy to, co mogliśmy, żeby było tak, jak chcemy. No nawet jeśli by się nie udało.
Myślenie, że jeden głos niczego nie zmieni, nie prowadzi do żadnej zmiany, także zdecydowanie trzeba iść na wybory.
To, że nie pójdzie jedna osoba, no to już myślę, że może mieć duży wpływ, ponieważ jedna osoba nie pójdzie, to zanim druga osoba pomyśli, o, to ja może też nie pójdę. I tak się zbiera grupa osób, przez którą właśnie nie idą i przez to głosowanie nie jest tak naprawdę równe, można powiedzieć, ponieważ jest zmniejszona liczba głosów.
Powinniśmy iść.
No i tym przesłaniem chyba trzeba będzie kończyć. My się też oczywiście do tego przyłączamy. Przyłączamy się, panie profesorze?
Ja jak najpełniej. Bardzo mógłbym się podpisać pod wszystkimi tymi wypowiedziami młodych ludzi i pozdrawiam ich serdecznie.
Ale mamy jednak młodych, wyedukowanych wyborców. To jest takie budujące.
Ależ oczywiście. Oczywiście. Ja obserwuję, że moi studenci są z roku na rok coraz inteligentniejsi.
Bardzo dziękuję. Etyk, filozof, profesor Jerzy Kopania był naszym gościem. Tak więc pójdźmy, zagłosujmy, skorzystajmy z tego prawa w niedzielę, 15 października. Wybory parlamentarne i ogólnokrajowe referendum. Czasu jest sporo na głosowanie, bo lokale wyborcze czynne od 7 do 21. A dodam jeszcze, że ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl. A kolejna Akademia Życia już po wyborach za tydzień. Iza Serafin, do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.